Niektórzy z was, którzy mnie znają, wiedzą, że pierwsze lata swojego życia spędziłem na wsi. I ci, którzy znają trochę wieś polską, i to jeszcze kilkadziesiąt lat temu, wiedzą, że dzieci tam od małego pracują, że to jest normalne, że dziecko pracuje. I pamiętam takie sytuacje, gdy z moim tatą, gdy kończyliśmy jakąś robotę, na przykład tak jak na tym zdjęciu, to jest zasadzone ziemniaki, to pamiętam, że przyglądałem się tacie i on zawsze, gdy już wracaliśmy do domu po tej skończonej pracy, gdy jeszcze mieliśmy w naszych nosach ten zapach tej świeżej ziemi i nasze kości bolały, bo byliśmy zmęczeni po tej robocie, to on tak przez dłuższy czas jeszcze patrzył na to równe pole, na te równe rzędy zasadzonych ziemniaków. Może nie tak, aż były jak tutaj idealne, ale pamiętam to i widziałem coś w jego oczach. I mógłbym to nazwać takie zadowolenie ze dobrze zrobionej roboty. Taki pewien rodzaj radości, nawet kolacja lepiej jakby smakowała. Z tego powodu, że wykonaliśmy dobry kawał roboty. Że Bóg pozwolił to zrobić. Kiedy ty ostatni raz pamiętasz taki moment satysfakcji, że dobrze wykonałeś swoją pracę? Taką jakiś rodzaj radości z tego powodu. Potem te ziemniaki tak na przykład wyglądały. Właśnie coś takiego odkrywałem ostatnio w Piśmie Świętym, gdy odkrywałem ludzi, którzy mieli zadowolenie z tego, co zrobili, wypełniając wolę Bożą. Właśnie chciałbym przyjrzeć się takim ludziom, a wszystko zaczęło się od tego, że myślałem i modliłem się o budowę naszego kościoła i mam tu na myśli nie budowę tą duchową, jaką stanowimy jako kościół, gdzie mamy fundament już zbudowany, to jest fundament apostołów, mamy kamień węgielny, gdzie Jezus Chrystus jest tym kamieniem węgielnym, a każdy z nas jest tą cegłą, tą dachówką i wewnątrz tej budowli mieszka Duch Święty. Ja mam na myśli, że myślałem o tej budowie takiej fizycznej, która przed nami i modliłem się w tej intencji i też zacząłem się przyglądać, gdzie w Piśmie Świętym są takie, gdzie jest mowa o takich większych budowlach, gdzie tam budują coś. No i oczywiście to dotyczy tylko Starego Testamentu. W Starym Testamencie gdzieś w końcu skupiłem się na trzech budowlach, jak widzicie, w trzy kolumny, nie wszyscy widzą. I w tej pierwszej kolumnie jest przybytek, namiot spotkania inaczej. W drugiej jest świątynia Salomona. W trzeciej jest druga świątynia, zwana świątynią Zorobabela. No i mi łatwo na przykład zapamiętać teraz, kiedy te świątynie powstawały, bo około 1500 roku pierwsza rzecz, ten namiot spotkania, około 1000 roku świątynia Salomona i około 500 roku ta druga świątynia została zbudowana. Czyli co 500 lat mniej więcej takie budowle powstawały. Dwie w Jerozolimie, jedna pod górą Syna, jeszcze na pustyni. Nic nie zostało z tych wszystkich budowli, bo one zostały zburzone, świątynie przez najpierw Babilończyków. Ta druga świątynia, która była przez Heroda około 18 lat przed Chrystusem przebudowywana, stąd była nazywana świątynią Heroda, została zburzona w 70 roku naszej ery już przez Rzymian. I jedyny ostatek to jest zachodnia część muru nazywana Ścianą Płaczu, do której Żydzi nadal chodzą i uważają, że to jest resztka tej świątyni Heroda przerobionej ze świątyni Zorobabela. No ale nie tak bardzo chciałem się skupić na historii świątyń, jak na tym, że że gdy się przyglądałem właśnie tym rozdziałom więcej, to przyszło mi na myśl, że jest ta budowa tych świątyń, jest czymś wspaniałym, jest pięknym pełnienia woli Bożej. Taki tytuł tego wystąpienia. I no, chciałbym się skupić tylko na jednej budowli, na jednym, nawet trudno nazwać to budowlą w sensie takiej trwałości, nad namiotem spotkania i przybytkiem, chociaż, jak za chwilę zobaczycie, to nie jest taki tam namiot, tylko jest to wspaniała konstrukcja. I w związku z tym musimy się przenieść wszyscy 1500 lat stąd, znaczy przed Chrystusem, czyli 3,5 tysiąca lat stąd około i no, na pustynię też, bo rzecz się dzieje na pustyni Synaj, w momencie, gdy ci niewolnicy egipscy, którzy byli potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba, zostali wyzwoleni w cudowny sposób przez Boga i przeszli przez Morze Czerwone i są na pustyni. I na tej pustyni są takim wolnym narodem, bez żadnej konstytucji. Jest tam przywódca, ale jeszcze wszystko to jest takie, ten naród jest w powijakach. I Bóg zawiera w Księdze Wyjścia przymierze z tym ludem. I po zawarciu tego przymierza wzywa tego przywódcę Mojżesza na górę Synaj. I jest powiedziane, że Mojżesz 40 dni i 40 nocy non-stop przebywał na górze Synaj. I właśnie do tego momentu zmierzałem, że na tej górze między innymi Mojżesz dostaje jasne polecenia na temat budowy przybytku, albo inaczej namiotu spotkania. I przeczytajmy pierwszy fragment. To, co powiedziałem, to było do 25 rozdziału i teraz 25 rozdział wyjścia zaczyna się w ten sposób. Jest spotkanie Boga z Mojżeszem. Pan Bóg przemówił do Mojżesza tymi słowami. Przekaż synom Izraela, aby zebrali dla mnie szczególny dar. Zbierzcie go od każdego człowieka, którego pobudza jego serce. Darem tym może być złoto, srebro, miedź, fioletowa lub szkarłatna purpura, karmazyn, bisior, kozia sierść, skóry baranie barwione na czerwono, skóry garbowane, drewno akacji, oliwa do lamp, pachnidła do olejku, do namaszczania oraz do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe, a także kamienie do oprawienia w efodzie i na pierśniku. Niech mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. Niech to uczynią dokładnie według wzoru zarówno przybytku, jak i wszystkich jego sprzętów, które ja ci sam pokażę. I no już tutaj można dokonać kilku istotnych obserwacji. Po pierwsze, Bóg nakazuje Mojżeszowi. To jest Boża inicjatywa. I Bóg mówi, co mu nakazuje dokładnie. Masz wezwać, polecam ci wezwać wszystkich ludzi z Izraela, żeby zebrali szczególny dar dla mnie. Werset drugi. Po co ten dar? Werset szósty. Ósmy. Na budowę miejsca świętego, bo ja chcę zamieszkać w tym miejscu. Od kogo mają zebrać ten dar? Werset drugi. Od kogo? Od każdego, kogo pobudza serce. Jakie te dary mają być? No cała lista, 3-7. Jak widzicie, różne dary. Metale cenne i kamienie cenne, ale również takie rzeczy jak tkaniny, skóry i oliwa. Bardzo konkretne rzeczy. I wreszcie w wersecie 9 Bóg mówi, i zróbcie ten przybytek, wykonajcie sprzęty, ten namiot spotkania dokładnie według wzoru, jaki ja podam. I zobaczcie, jesteśmy w rozdziale 25. następne 5 rozdziałów w Księdze Wyjścia jest szczegółowy opis tych sprzętów, dziedzińca, samego namiotu. I nie będę zatrzymywał się długo, tylko tu są wymienione ten opis szczegółowy tych sprzętów. Na przykład pierwszym sprzętem jest skrzynia na tablicę przymierza, które za chwilę ma Mojżesz dostać wypisane ręką Bożą z 10 przykazaniami i ma je włożyć do tej tablicy, do tej skrzyni przymierza. To nazywamy Arką Przymierza czasami. Więc Arka Przymierza i szczerozłoty świecznik i ołtarz i nawet konkretnie jak ma wyglądać strój kapłana z tym napierśnikiem arcykapłana z 12 kamieniami cennymi, które symbolizują 12 pokoleń Izraela, z ołtarzem kadzidalnym, który był w miejscu świętym, blisko miejsca już najświętszego w przybytku. Też Mojżesz ma wyznaczyć grupy z pokolenia Lewitów, którzy mają służyć, i z pokolenia Aarona ma wyznaczyć kapłanów z kolei. Wszystko ma być określone. I wreszcie, co widzimy dalej? Przeskakujemy aż do 31 rozdziału. Bóg wybiera imiennie Basalela, moglibyśmy powiedzieć takiego kierownika budowy, takiego speca nad specami, który ma nadzorować wszystko i wykonać wszystko, co ma być związane z budową. Oczywiście, że nie sam. Bóg mówi do Mojżesza: i zauważ, że ja przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dana, a serca wszystkich zdolnych rzemieślników obdarzyłem mądrością tak, że wykonają wszystko, co ci zleciłem. Jest kierownik budowy, jest zastępca kierownika budowy, są specjaliści. Jest instrukcja materiałów. Zobaczcie, co się tutaj dzieje w tych raptem kilku fragmentach. Czyli to jest pomysł? To jest Boży pomysł. To jest Jego wola. Dlaczego Bóg chce zamieszkać wśród nich? Skąd plan? Od Boga. Do czego Bóg wzywa lud? Do tego, żeby zebrali szczególny dar na budowę tego miejsca świętego. Co jeszcze Bóg robi? Wyznacza Basalela, Oholiaba i każdego rzemieślnika, który ma to wykonać. Jak dobrze słuchaliście przed chwilą, to powiedziałem 4 razy: Bóg, 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 Bóg. Bóg inicjuje, Bóg podaje szczegółowe plany, Bóg wybiera właściwe osoby, Bóg wyposaża właściwe osoby i Bóg wzywa lud do złożenia tego daru. I co mają ci ludzie zrobić? Co ma lud zrobić? Złożyć dar z ochotnego serca, a ci rzemieślnicy mają wykonać robotę. Mojżesz dostaje w ręce tę tablicę przymierza i w tym czasie jest przeszkoda, bo już mija 40 dni około i jest przeszkoda, którym jest grzech. Jak pamiętacie, to w tym czasie dzieje się coś złego pośród ludzi, którzy czekają pod górą Synaj, pośród tego narodu wybranego. Co się dzieje? Oni stworzyli sobie złotego cielca. To powoduje Boży gniew, to powoduje dłuższą rozmowę na 2 rozdziały w Księdze Wyjścia z Mojżeszem. To powoduje, że Mojżesz w złości w gniewie rozbija tablicę 10 przykazaniami, spala tego cielca, mają pić tą wodę z tego spalonego cielca, z tego popiołu i jest też śmiertelna konsekwencja, jest kara. Ale nie będziemy tak bardzo skupiać się na tej historii, bo to jest trochę oddzielna sprawa. To, co należy powiedzieć w związku z tym złotym cielcem w tym miejscu, to to, że mamy tu przykład, że ludzie wykonują, Boży ludzie wykonują coś, co nie jest wolą Bożą. To nie była wola Boża, żeby zrobić to. Można trochę to rozumieć. Oni czekają na tej pustyni, tego Mojżesza nie ma i chcieli mieć coś namacalnego, coś widocznego, coś, co by pomogło im czcić Boga, sprawować jakieś religijne czynności. Jednak, no, mógłbym dodać, że Bóg też widział tą potrzebę. Przecież przygotowywanie namiotu spotkania i całego kultu związanego z kapłanami, lewitami, wtedy, gdy jeszcze Duch Święty nie zstąpił, bo w całym okresie Starego Testamentu Duch Święty nie zstąpił na wierzących, Bóg widział, że to jest potrzeba tych ludzi. Jednak Izraelici nie usłyszeli tego. Dlaczego? Bo nie czekali. Dlaczego? Bo nie byli cierpliwi. Brak cierpliwości, brak czekania, nieusłyszenia i zrobili coś według swojej woli. I wyszedł, jak to Aaron mówi, no i wyszedł cielec. Zobaczcie, że oni wykazali się też hojnością, bo zbierali złoto. Oni wykazali się jakimś wysiłkiem, bo musieli to wytopić. I oni świętowali. I bawili się. I mówili, to są bogowie, którzy wyprowadzili nas z Egiptu. Jednak zarówno złoty cielec, jak i to świętowanie w sposób rozwiązły, tak to trzeba nazwać, absolutnie było obrzydliwością w oczach Boga. Jest wstrzymana ta budowa, są ciężkie konsekwencje, ale Bóg jest Bogiem łaskawym i rozwiązuje ten problem grzechu. Najpierw jest rozwiązany problem grzechu, potem jest odnowione przymierze, odnowiona ta więź z Bogiem i dopiero teraz Mojżesz na nowo wskakuje w tryby te, do którego został powołany, czyli mówi do Izraela, mamy zebrać szczególne dary dla Pana, bo i tak dalej, to co na początku. I znów przeskoczymy do 35 rozdziału i tam jest mowa o tym, jak zareagował ten lud na to polecenie Mojżesza. Po tym spotkaniu z Mojżeszem całe zgromadzenie synów Izraela rozeszło się. Wkrótce jednak zaczęli wracać. Każdy chętny sercem, każdy, kogo pobudził duch, niósł szczególny dar dla Pana na budowę namiotu spotkania, na służbę, która miała tam się odbywać i na święte szaty. Przychodzili mężczyźni i kobiety, wszyscy chętnego serca. Przynosili wisiorki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki, złote przedmioty. Każdy, kto jaką ofiarę chciał złożyć Panu złoto. Każdy też, kto znalazł u siebie fioletową lub szkarłatną purpurę, karmazyn, bisior, kozią sierć, skóry baranie czerwione, barwione na czerwono lub skóry garbowane, przynosił je. Każdy w końcu, kto pragnął złożyć w szczególnym darze srebro albo brąz, przynosił je dla Pana. Podobnie czynili ci, co znaleźli u siebie drewno akacji do robót konstrukcyjnych. I dalej, 25 werset. Wszystkie kobiety uzdolnione do prac ręcznych przynosiły przędzę własnego wyrobu. Fiolet, szkarłat, karmazyn i bisior. Te natomiast kobiety, które poruszyło serce, najlepiej jak umiały, przędły kozią sierść. Przełożeni przynieśli onyks, kamienie do oprawienia w efodzie i na pierśniku, pachnidła, oliwę do lamp, do olejku, do namaszczenia i do wonnego kadzidła. Każdy mężczyzna i kobieta pragnący przyczynić się do postępu prac, które za pośrednictwem Mojżesza polecił wykonać Pan, wszyscy ci Izraelici składali Panu swój dobrowolny dar. Jest dłuższy fragment. Wymienione są tam i mężczyźni, i kobiety, i razem, i oddzielnie. Jeszcze tam przełożeni. Wymienione jest mnóstwo różnych darów, które zresztą Bóg polecił Mojżeszowi, żeby zbierano. Ale to, co jak czytałem te wersety, co jest takim ciągłym echem w każdym niemal z tych wersetów, co się powtarza, to wyróżniłem tutaj w następnym slajdzie na żółto. W wersecie 21. Każdy chętny, kogo pobudził duch, niósł. Werset 22. Przychodzili mężczyźni i kobiety, wszyscy chętnego serca. Każdy chciał złożyć. Werset 23. Każdy, kto znalazł u siebie. 24. Każdy w końcu, kto pragnął złożyć. 25. Wszystkie kobiety uzdolnione do prac ręcznych przyniosły no to, co te zdolności im pozwoliły zrobić, czyli tą przędzę. A te kobiety, które poruszyło serce, z kolei najlepiej jak umiały, przędły kozią sierść. I rozumiem, że przyniosły jakieś tkaninę z tej koziej sierści. Werset 29 wreszcie. Każdy mężczyzna i kobieta pragnący przyczynić się do postępu prac składał Panu dobrowolny dar. Dobrowolnie. Jak to można by podsumować? Ludzie odpowiedzieli na to Boże wezwanie, które dostali przez Mojżesza. Jak to zrobili? Zrobili to z serca, z wewnętrznego pragnienia. Dobrowolnie, każdy z tego, co miał. To bardzo wyraźnie też widać w Nowym Testamencie, gdy chodzi o dawanie, gdy czytamy w liście do Koryntian, że radosnego dawcę miłuje Bóg, że nie pod przymusem, ale z ochotą. Więc mamy materiały, one się gromadzą. No i teraz też, już nie będziemy czytać, Mojżesz wzywa po imieniu tego Bezalela, tego Oholiaba i wszystkich rzemieślników, którzy mają wykonać te rzeczy. Co dalej robi Mojżesz? Oddaje im te wszystkie materiały zgromadzone. Ludzie jeszcze przynoszą materiały. I w 36 rozdziale napotykamy ciekawy problem, inny problem. To jest trochę tak, jak ci specjaliści przychodzą do Mojżesza i chcą z nim rozmawiać. I gdyby przyszedł ktoś do mnie, gdy chce budować dom i przyszliby tam kilku specjalistów albo no może coś większego, kilku specjalistów i chciało ze mną rozmawiać zanim coś się zaczęło, to myślałbym, że coś tu jest, chyba z jakimś problemem przychodzą, że prawdopodobnie chcieliby trochę więcej pieniędzy, jak widzą, z czym to się wiąże. A może problem polega na tym, że jeden z drugim nie chce za bardzo współpracować, bo to wymaga bliskiej współpracy. A może ta sekwencja prac jest źle ułożona i oni chcą zwrócić uwagę. No w każdym bądź razie raczej spodziewałbym się takiego problemu. No i przeczytajmy, jaki był problem tam. Gdy specjaliści przychodzą do Mojżesza, wówczas zeszli się wszyscy mistrzowie, mający wykonać pracę na rzecz miejsca świętego, każdy zgodnie ze swoim rzemiosłem. I zwrócili Mojżeszowi uwagę, że lud przynosi więcej darów niż potrzeba na wykonanie prac zleconych przez Pana. Dlatego Mojżesz ogłosił to, co też przekazano w całym obozie, żeby ani mężczyźni, ani kobiety nie przygotowywali już szczególnych darów na rzecz miejsca świętego. Lud przestał zatem je przynosić. I werset 7. Rzemieślnicy mieli wszystkiego pod dostatkiem, na każdym odcinku robót, a nawet im zbywało. No, macie. Chciałbym mieć taki problem właśnie. Coś niebywałego. Przychodzą do Mojżesza mistrzowie i zwracają mu uwagę. Za dużo materiałów. Za dużo tych wszystkich rzeczy ten lud przynosi. Mojżesz oczywiście mówi o tym, ludzie przestają przynosić. I ten wspaniały obrazek w wersecie 7 też wyróżniłem tam na żółto. Rzemieślnicy mieli wszystkiego pod dostatkiem. Rzemieślnicy mieli wszystkiego pod dostatkiem na każdym odcinku robót, a nawet im zbywało. Od tego momentu prace ruszają do przodu. Jesteśmy tu na rozdziale, którym? 36. I następne rozdziały 3 mówią o postępie tych prac i o wykonywaniu tych wszystkich sprzętów. I dochodzimy do rozdziału 39. I czytamy coś takiego. Izraelici wykonali wszystkie prace dokładnie tak, jak polecił Pan Mojżeszowi. Gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, wykonane dokładnie tak, jak polecił Pan, pobłogosławił wszystkich jego wykonawców. Więc taki wspaniały obraz, że oni zrobili wszystko. Więc ustawili ten przybytek dokładnie tak, jak Pan polecił i wygląda to teraz tak. Poprosiłem, żeby zrobili przekrój, więc jest tu z przekrojem. Widzicie ogrodzenie. Tak naprawdę można by było się doszukać w Księdze Wyjścia szczegółów, nawet jak mają wyglądać te słupki w ogrodzeniu. Widzicie dziedziniec, tam są dwa sprzęty, ołtarz całopalny i kadź do obmywania. Widzicie tam przekrój namiotu spotkania. Widzicie sprzęty w miejscu świętym i kotarę, zasłonę inaczej. I w miejscu najświętszym jest Arka Przymierza, czy skrzynia z tablicami Przymierza. I ostatnie słowa w Księdze Wyjścia 34-38 jest mowa o tym, że Bóg zamieszkuje w tym przybytku. I no jestem przekonany, że gdy Bóg zamieszkał w tym przybytku i widzicie to w postaci tego słupa obłoku, który jest nad przybytkiem, a dokładnie nad miejscem najświętszym, a dokładnie nad przebłagalnią, czyli tym wiekiem Arki Przymierza, jest tam taki jasny słup, który symbolizuje, że Bóg zamieszkał, to jestem przekonany, że lud Boży patrzył na to i miał takie zadowolenie, że wykonaliśmy tę robotę, że złożyliśmy się na to, że to jest pięknie wykonana wola Boża. Co będzie dalej? I też jest niesamowite, że czytamy, że w tych ostatnich wersetach, że obłok Pana unosił się tak nad przybytkiem za dnia, a ogień unosił się w nocy, na oczach całego domu Izraela, w czasie wszystkich wędrówek. I jeszcze, że gdy obłok nie podnosił się, nie wyruszali, aż do dnia, kiedy się podniósł i wtedy wyruszali. Więc teraz Izraelici mieli coś, co mogli widzieć i mieli coś namacalnego. To wszystko, co widzimy, ale najważniejsze, że Boża obecność tam była. Izraelici mogli w każdej chwili się przekonać, czy Bóg jest z nimi, czy nie. Izraelici mogli w każdej chwili wiedzieć, czy Bóg chce, że Bóg prowadzi, chce, żebyśmy zostali, czy żebyśmy się ruszyli i szli dalej, tam, gdzie mamy dojść. I dokładnie tak samo jest z nami. Każdy, kto narodził się duchowo i w którym mieszka Duch Święty, może być przekonany na podstawie Bożego Słowa, że Bóg jest z nim, że Duch Święty mieszka w nim. i że Bóg prowadzi na tyle, na ile my Mu pozwolimy, na ile poddamy się Jego Słowu, Jego prowadzeniu. I na koniec chcę przejść do zastosowania. I mam 3 punkty. Pierwszy, jeśli już chcemy coś zrobić, to musimy mieć przekonanie, że to jest wola Boża. I wtedy możemy ufać, że Bóg zaopatrzy w to, co potrzeba i wyposaży ludzi, którzy są właściwi. Więc jeśli chcemy coś zrobić jako Kościół, tutaj lokalny Kościół, jeden z lokalnych kościołów w Gdańsku, ale też jako rodzina, jeśli chcemy coś zrobić, jakieś decyzje podejmować ważne, ale też może niekoniecznie tylko te ważne, ale też jako indywidualnie, jako osoba, to miej przekonanie, że to podoba się Bogu, że to jest wola Boża. Wtedy możesz ufać, że Bóg w swoim czasie zaopatrzy, odpowie i da to, co potrzeba i wyposaży właściwe osoby, jeśli są potrzebne. Więc to jest pierwsze zastosowanie. Drugie. Bóg stworzył, obdarował i błogosławi każdemu z nas w unikalny sposób. Stworzył, obdarował i błogosławi każdemu w niepowtarzalny sposób. Dlatego dając Bogu jakikolwiek dar w swojej pracy, czas, wysiłek, pieniądze, umiejętności, choćby tu te umiejętności gry, to wszyscy mamy dawać właśnie to, co tam się powtarzało. Chętnie, z serca, dobrowolnie. Wszyscy, ale każdy w inny sposób. Każdy inaczej, bo zależy od tego, co otrzymał od Boga i co potrafi, jaki został wyposażony, jakie ma umiejętności. Nie każdy tak samo. Nie każdy to samo. Nie każdy tyle samo. To jest właśnie to piękno jedności w różnorodności w Kościele. I ostatnie. To wykonując dzieło Boga, mamy wszyscy zgodnie współpracować. Jedynym problemem, jaki chcielibyśmy mieć, to taki, że mamy więcej niż potrzeba. Zgodnie współpracować, bez kłótni, bez podziałów, powiedziałbym bez grzechu, bez takich problemów. Więc to są te 3 zastosowania. No i wspomniałem o tym, jak byłem chłopcem i zjeżdżaliśmy z tego pola i patrzyłem, podpatrywałem tatę, on był dla mnie takim bohaterem i według mnie najsilniejszym człowiekiem, najbardziej pracowitym i patrzyłem na jego oczy i widziałem to zadowolenie z tej ciężko wykonanej roboty i nie mogę się doczekać, kiedy popatrzę w wasze oczy, gdy na przykład na jesieni, jeśli myślimy o budowie fizycznej, tej konstrukcji budynku kościoła, popatrzę w oczy i zakończony pierwszy etap. Oby coś wspaniałego, widzieć tą radość i zadowolenie. Oby Bóg pobłogosławił temu, aby tak było.